Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Tak sobie przypomniałem, bo moi znajomi jeżdżą czasem do miejscowości, która nazywa się Brodły. Tam ktoś ze znajomych ma pewną posiadłość i tam się odbywają swego rodzaju bachanalia pod hasłem Witamy na Broadwayu. Na miejscowość Brodły czasem mówi się Broadway. My mamy w Radiu Kraków Kultura program, który nazywa się Przystanek Broadway. Ten program pojawia się w soboty o 17:00, trwa 2 godziny, w niedzielę też trwa 2 godziny, od 10 do południa, a autorem tego programu jest znawca teatru muzycznego, czyli Mateusz Borkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteś znawcą, powiedziałem, ale też właściwie od strony naukowej, bo przecież pisałeś pracę naukową, tak, bo magisterską na muzykologii krakowskiej z West Side Story.
To prawda. No i ten musical jakoś tym razem przedarł się do opery.
No tak pomyślałem.
No właśnie. Za sprawą najnowszej premiery w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, a chodzi oczywiście o operę Godziny, The Hours.
No tak, i to też jest taka piękna okoliczność, że my w Krakowie możemy chodzić do Kijowa, czyli do Kina Kijów, kolejny sezon transmisji operowych. Ostatni już w tym roku, w bardzo śnieżnych warunkach przyrody, mogliśmy w ubiegły weekend podziwiać, taką mam nadzieję, podziwiać właśnie nową operę. Od pewnego czasu coraz więcej jest tych nowych oper w Nowym Jorku.
No nie bez powodu, bo to dyrektor Met tłumaczył w czasie transmisji, że no w ten sposób dbają o tą nową publiczność, prawda? I chcą zamawiać takie dzieła, które będą tę publiczność nową budowały.
I to jest o tyle ciekawe, że ja już spotkałem się z opinią pewnej młodej osoby, że to jest, która widziała tę transmisję, że to jest coś niesamowitego. Takie trzy plany i trzy różne plany czasowe, trzy różne osoby i tak pięknie splecione. Tak sobie pomyślałem, że przecież są ludzie, którzy już nie pamiętają filmu The Hours, którego 20. rocznica w tym roku przypadała, oraz słynnej książki. Czyli właściwie można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju alienacją, tak? Że taką filozoficznie rzecz biorąc, że to dzieło już w wersji operowej jakby oddzieliło się od tego kontekstu, bo tak jest z arcydziełami, że przecież ktoś, kto ogląda Don Giovanniego, nie musi sięgać do na przykład hiszpańskich dramatów, w których Don Juan był bohaterem.
No właśnie, to jest wspaniałe i to pokazuje też, że książka Godziny i film Godziny to były arcydzieła. I teraz tym arcydziełem jest opera Kevina Putza, kompozytora tejże opery. Renée Fleming mówiła też w wywiadzie w trakcie transmisji, że tak naprawdę to jest trzecie życie tego dzieła. No rzeczywiście to trzecie życie właściwie dla Virginia Woolf, bo najpierw książka, potem film Stephena Daldrygo, w którym wystąpiły Meryl Streep, Julianne Moore i oczywiście Nicole Kidman, która otrzymała za rolę Virginia Woolf Oscara. No i teraz opera, która również zgromadziła 3 śpiewaczki. Obok Renée Fleming, która jest sprawczynią całego zamieszania, bo to ona nakłoniła Metropolitan Opera, aby zamówiły to dzieło u Kevina Putza. No i tam właśnie występuje w jednej z 3 głównych ról. Obok niej Joyce DiDonato, która...
Kolejna wielka gwiazda.
Kolejna gwiazda, która kreuje postać Virginia Woolf, no i Kelly O'Hara. I to jest ten nasz łącznik musicalowy, bo Kelly O'Hara głównie znana jest z Broadwayu. Ma 46 lat i już na koncie nagrodę Tony za musical Król i ja. Występowała także w musicalu Co się wydarzyło w Madison County.
No czyli kolejna ekranizacja, znaczy, przepraszam, raczej z ekranu na deski sceniczne.
To prawda, tak, dlatego ten tytuł właśnie przywołuję, bo to podobnie jak w przypadku Godzin. No i jeszcze można ją ostatnio oglądać w serialu HBO, bardzo dobrze ocenianym serialu Gilded Age, czyli Pozłacany wiek.
Tak, tak.
Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku, na przełomie XX, i tam jest cała plejada aktorów z Broadwayu, między innymi też Christine Baranski.
A Christine Baranski, tak, znamy. Też z seriali, tak?
Z seriali, która prowadziła ostatnią transmisję godzin w Metropolitan. Nie ukrywa, że jest zaprzyjaźniona z Renée Fleming, więc to był ten łącznik właśnie tego pozłacanego wieku z Kelly O'Hara. Kelly O'Hara, która, jak się okazuje, uczyła się śpiewu operowego i całkiem dobrze sobie z tym zadaniem po latach poradziła. No i nie kryła wzruszenia, że wystąpiła po raz pierwszy na deskach Metropolitan Opera. Co ciekawe, ta transmisja na całym świecie przecież, godziny trafiły do kin, teatrów, w jednym momencie w tych wszystkich miejscach, w których jest transmisja z Metropolitan, która zmaga się cały czas z atakiem hakerskim. Jeżeli chcemy wejść na stronę internetową Metropolitan, to no niestety poza komunikatem, który nas odsyła na stronę Lincoln Center, to nic tam nie znajdziemy.
To od niedzieli chyba trwa, bo usiłowałem od niedzieli wejść na tę stronę. Się zastanawiam, czy to ma jakiś związek z Ukrainą, bo trzeba powiedzieć, że dyrektor Metropolitan bardzo wspiera Ukrainę i między innymi wyautował, że tak powiem, nieładnie gwiazdę przyjaciółkę Putina, czyli panią Nietrzepko. Być może jest to jakiś związek.
Ja myślę, że nie jest to wykluczone. Absolutnie.
I to dosyć długi, bo to już kilka dni co najmniej trwająca ten... A propos Christine Baranski, mi się przypomniało, że to wspaniała aktorka polskiego pochodzenia, właściwie jej rodzina pochodzi z Polski, że ona też śpiewała chociażby w musicalu filmowanym, czyli Mamma Mia, prawda?
Tak.
I jest cudowną też panią psycholog i matką, taką no, dosyć dziwną matką bohatera serialu, jednego z bohaterów serialu Teoria Wielkiego Podrywu, czyli Lenarda. Ja myślę, że ten serial też mógłby znaleźć się na deskach scenicznych, też mógłby być musicalem, ale to już inna zupełnie
sprawa. A co ciekawe, nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób Christine Baranski postanowiła, że chce być aktorką. A to był wątek polski, bo...
Tak.
Nie wiem, czy ojciec, czy matka wzięli ją na koncert zespołu Śląsk, który nie zobaczyła tak. W Stanach.
No ale skończyła też Juilliard School, więc artystyczną duszę ma. I też z muzyką dużo wspólnego. I trzeba powiedzieć, że to jest aktorka niezwykła, która potrafi nawet w roli drugoplanowej skraść show. I to też świadczy o tym, ja mówię o tym transmisji z Metropolitan, jak ciekawymi są owe transmisje.
Tak.
Bo niektórzy twierdzą, że nie ma sensu chodzić na takie transmisje na żywo. A z drugiej strony, no, nie każdy ma okoliczność na przykład co kilka tygodni polecieć do Nowego Jorku.
No właśnie, to jest tak drogie przedsięwzięcie.
Tak.
I powiem szczerze, że siedząc na widowni kina i to z tak wielkim ekranem, jaki jest w Kijowie, zapominamy o tym, że jesteśmy w kinie i to jest niesamowite wrażenie, bo jednak jest ta publiczność i to jest dla mnie istotne, że nie siedzę sobie w domu i mogę w każdej chwili przerwać, prawda?
Tak. I pójść zrobić kawę,
tylko mam tę publiczność i...
A tu możesz przyjść z kawą.
Przyjść z kawą. Całkiem duża publiczność i jak się tak rozglądałem, to są to mi nieznane twarze, więc to jest też bardzo pozytywne, że ludzie, którzy przychodzą do kina właśnie na takie transmisje.
To trzeba przyznać, że rzeczywiście... 20 lat temu film Godziny był wielkim wydarzeniem i do tego zresztą nawiązuje też plakat, bo to ewidentnie widać, że jest nawiązanie do tych wspaniałych aktorek. Tu kolega Mateusz pokazuje książkę Godziny, gdzie ma Michael Cunningham, gdzie są oczywiście te trzy wspaniałe aktorki i z różnych pokoleń przecież. Meryl Streep, w środku jest
Julianne Moore,
no i oczywiście Nicole Kidman. I tu mamy ucharakteryzowane trochę właśnie na filmowe bohaterki.
No i zdecydowanie ta adaptacja czy ekranizacja książki operowa, adaptacja operowa książki
i filmu.
I filmu. reżyser nie ucieka od tego, że był film, więc mamy, prawda...
Tak, bo to chyba jednocześnie jest i adaptacja książki i filmu, tak?
Znaczy, dwa w jednym.
Dwa w jednym, ale przy okazji pomyślałem, a propos tego, że mamy właśnie w trakcie transmisji to łączność z wykonawcami, że w przerwie Krystyn Barański na przykład z nimi rozmawia, z tymi trzema paniami, możemy się dowiedzieć rzeczy, których nie dowiadują się ci, którzy są w Nowym Jorku, w Met, bo oni mają w tym momencie przerwę i na przykład są w kuluarach, czy w kuluarach gdzieś są, piją tę kawę, w zależności czy pijemy kawę przez C, czy CA, no, nieważne.
Powiem jeszcze o muzyce, bo powiedziałeś na początku coś istotnego.
Tak. No właśnie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz a propos muzyki. Przypomniałem sobie to, że zobaczyłem program nowego sezonu w Met i zobaczyłem godzinę, to pomyślałem, że to jest świetny też marketingowy chwyt, bo jak powiedziałeś, było dużo nowych twarzy, ludzi, których przyciągnęła legenda filmu. Tak. 20-lecie mamy w tym roku, bo to 2002 był. I tam była bardzo znana też muzyka Philipa Glassa. I teraz, jak pomyślałem, Philip Glass, który przecież w Metropolitan miał kilka znakomitych tych, no i zresztą reżyser spektaklu reżyserował słynnego Echnatona, czyli historię tego egipskiego faraona, który wprowadził monoteizm, prawda? I okazało się, że nie, że to nie jest Philip Glass.
No, właśnie się spotkałem z takim głosem, powiedziałem, że idę na godziny na operę. A czy to będzie muzyka Philipa Glassa?
No tak.
No nie.
No właśnie.
Muzyka jest Kevina Putza i Kevin Putz w wywiadzie dla New
York
Timesa,
mniej więcej młodszy od...
Tak, 50-letni kompozytor, bardzo już, no jeden z największych teraz kompozytorów amerykańskich, który ma na koncie Pulitzera za operę Cicha Noc, Silent Night, opera z 2011 roku, która jest adaptacją książki Boże Narodzenie. To rok 1914, noc wigilijna, żołnierze armii niemieckiej i brytyjsko-francuskiej przerywają działania wojenne i wspólnie obchodzą święta. Tak, to wydarzenie
słynne. Tak. Zresztą słynne. Na ten temat był kiedyś teledysk Paula McCartneya i piosenka Pipe of Peace, to lata 80. i można sobie znaleźć teledysk do tej piosenki, właśnie nawiązującej do tego wydarzenia, gdy nagle połączyła miłość do Bożego Narodzenia tych wrogów stojących w okopach. Ale teraz wracamy do godzin.
Wracamy do godzin.
Powiedziałeś, że to jest arcydzieło,
kompozytor, tak?
Tak,
zdecydowanie.
Czyli warto się wybrać, gdyby ktoś leciał do Nowego Jorku, to warto sprawdzić.
Kevin Putz, który sam ma Pulitzera, wziął na warsztat książkę, która dostała Pulitzera, bo Michael Cunningham został nagrodzony Pulitzerem. I właśnie wracając do tego kompozytora, w wywiadzie dla New York Timesa powiedział bardzo ważne zdanie, że pisanie muzyki do tej opery, do libretta Grega Pearsa, było czymś w rodzaju, tak jakbyśmy pisali operę do Gwiezdnych Wojen bez muzyki Johna Williamsa. To tego typu zadanie właściwie jedno z gatunku niemożliwych. Natomiast nie ucieka też od muzyki Philipa Glassa, bo mamy tam elementy muzyki minimalistycznej. Są takie echa minimalizmu, choć odniesień wprost do Philipa Glassa nie ma. Mało tego, są też odniesienia chociażby do Mozarta. Jest aria Kwiaciarki, scena, w której Clarissa, czyli ta bohaterka z czasów współczesnych, koniec XX wieku, wybiera się do kwiaciarni w Nowym Jorku, aby kupić kwiaty dla swojego umierającego na AIDS przyjaciela. I kwiaciarka śpiewa arię zupełnie w stylu Mozarta. To koloraturowa aria, wręcz od razu nasuwa nam czarodziejski flet, więc też takie neoklasyczne odniesienia.
Tak, na marginesie czarodziejskiego fletu, to w przyszłym roku czeka nas premiera nowej wersji Metropolitan czarodziejskiego fletu. Też będzie transmisja w kinie Kijów, więc proszę się zainteresować, bo my w Radiu Kraków Kultura też rozdajemy zaproszenia na te wydarzenia.
Trzeci element tej inscenizacji to chór, znakomity chór, który bierze właściwie cały czas udział w w tym dziele. Mamy dwa akty i jak sobie poradzono z tymi trzema postaciami? Są zrobione takie trzy wyspy, realistycznie udekorowane. To jest rok 1923, Virginia Woolf w tej roli Joyce DiDonato, rok 49 i Kelly O'Hara, więc również echa swingu, echa tych przebojów z tamtego czasu, trochę też takie melodie reklamowe. No i rok 99 i Nowy Jork i Renée Fleming. No i trzy panie spotykają się, co ważne, na końcu w tercecie. Wspaniały tercet, który można również... Można odnaleźć ten tercet na YouTubie. I to jest też magia oper, bo w książce nie jesteśmy w stanie czytać dialogów trzech postaci naraz, prawda? W filmie też nie możemy pokazać tego, możemy podzielić ekran, a w operze ten gatunek pozwala na to, że trzy postaci z różnych epok, nie widzące siebie, nie słyszące siebie, mogą śpiewać do nas w jednym momencie. Czy to nie jest wspaniałe?
Oczywiście, że jest. A tak przy okazji pomyślę, że opera współczesna, taka jak dzieło Kevina Woodsa Godziny, może być też bohaterką twojego programu Przystanek Broadway.
Jak najbardziej, bo zastanawiałem się na tym, oglądając tę operę i słuchając właśnie muzyki Kevina Woodsa, że ciężko byłoby właściwie tak jednoznacznie powiedzieć, czy to jest opera, czy to jest musical. Stephen Sondheim miał taki pogląd, że na swoje musicale, tutaj wielu badaczy miało różne teorie, co on tak naprawdę komponuje, czy to musicale, czy operetki, czy opery. I on uważał tak, że jeżeli dzieło jest wystawiane w operze, to jest to opera. Jeżeli jest wystawiane w teatrze na Broadwayu, to jest to musical. Zatem Godziny według tej teorii to zdecydowanie współczesna opera. Opera, która na pewno nas nie znudzi. No, ta magia tych nazwisk, to jest niesamowite. Zgromadzić trzy tej klasy gwiazdy. Nie ma takich oper, w których mamy trzy główne postaci operowe, które są kobietami, prawda? Więc to też jest coś wyjątkowego. No i trzy postaci, które są w trzech różnych stylach. Tak jak powiedziałem, muzycznie jest to zróżnicowane, chociaż cały czas dążymy do takiego mrocznego spotkania tych trzech osób. I jest jeden styl, który łączy te trzy postaci, bo jeszcze nie powiedziałem o Virginia Woolf, tutaj taki surowy fortepian i nastrój takiego niepokoju, mroku.
Pani Dalloway,
tak.
A tak przy okazji mówiłeś o muzyce swingowej, o tym, że czasem się zaciera ta różnica między teatrem muzycznym, typu musical, a operą. Tak sobie pomyślałem, że w zeszłym roku mieliśmy też transmisję i tę okoliczność oglądania w Krakowie bezpośrednio premiery pierwszej opery wystawianej w Metropolitan, opery napisanej przez Afroamerykanina, legendarnego trębacza jazzowego, który oprócz tego, że nagrywa znakomite płyty ze swoim zespołem i z solistami, to też jest autorem wielu znakomitych ścieżek dźwiękowych i potrafi operować też orkiestrą. To na przykład film Malcolm X z lat 90., gdzie jego trąbka jazzowa brzmi znakomicie z orkiestrą, i on w zeszłym roku wystawił swoją operę W moich kościach ogień, która została bardzo dobrze przyjęta. No i w przyszłym roku będziemy też mieli transmisję w kinie Kijów jego kolejnej opery, tym razem też właściwie kolejna, jakby pierwszy raz na scenie, czyli Champion, opera, której w dużej mierze rozgrywa się
na ringu
bokserskim, nie na ringu wagnerowskim, ale Wagner też się objawi w przyszłym sezonie, nawet Piotr Beczała będzie, bo Piotr Beczała od pewnego czasu jest bardzo wagnerowską postacią, więc po nowym roku no, dużo ciekawych
właśnie pokazywali te zdjęcia z tejże opery Terence'a Blancharda i pierwsze skojarzenie, no to Rocky w operze.
Tak, Rocky w operze. No dobrze, no jak to było? Eye of a Tiger, taka piosenka, to tu będziemy mieli ciekawe, znaczy myślę, że też dużo ludzi przyjdzie obejrzeć jak można przedstawić walkę bokserską. Trudno mi jest to wyobrazić, na przykład bohaterowie walczą między sobą na ringu, a jednocześnie na przykład wymieniają jakieś recytatywy między sobą.
Chociaż tutaj możemy to odnieść do pojedynków operowych, prawda? To już bardziej możemy pojedynki śpiewaków i pojedynki na głosy.
To będzie ciekawe. No myślę, że czempion Teresa Blancharda to będzie ciekawe doświadczenie, natomiast na pewno te wagnerowskie różne opowieści też świetnie się objawią, no zwłaszcza, że jak powiedziałem, będziemy mogli posłuchać Piotra Byczały, ale też dwa piękne mozartowskie spektakle też się szykują w przyszłym roku.
A jeszcze wracając do godzin, to
tak
powiem jeszcze krótko o tych trzech aktorkach, trzech śpiewaczkach. To jest wielki powrót Renée Fleming, powrót na scenę, ponieważ ona się już pożegnała ze sceną w Metropolitan Opera. W 2017 roku wzięła udział w ostatniej inscenizacji. To była premiera Kawalera Srebrnej Róży Richarda Straussa i tam wystąpiła po raz ostatni w głównej roli. Nie chciała później pójść taką drogą, żeby śpiewać role matek, jakieś epizody, trzecioplanowe role. No i tutaj właśnie dzięki tej...
Sama sobie wymyśliła powrót.
Otóż to. I kompozytora, który idealnie wpisał się w to, co ona może teraz śpiewać, który idealnie komponuje właśnie utwory wokalne. Więc to jest coś wzruszającego, bo gra taką bohaterkę, która sama jest na rozdrożu i sama szuka swojego miejsca i tutaj Renée Fleming odnajduje swoje miejsce w tejże operze. Kelly O'Hara to już powiedziałem, że to jest wielki transfer z Broadwayu na scenę Metropolitan. No i Joyce DiDonato, chyba teraz największa gwiazda opery na świecie, która zbiera znakomite recenzje za rolę Virginie Woolf i rzeczywiście jej wykonanie i w ogóle jej partia chyba jest tutaj najciekawsza.
I tak sobie myślę, że może Renée Fleming zacznie reżyserować w operze. To mogłoby być ciekawe kontynuowanie kariery, bo trzeba powiedzieć, że no, jest postacią ikoniczną dla tego teatru i poprzednia transmisja, którą ona prowadziła, bo to jest taka tradycja, tak, prawda, że zapraszała wtedy też na godziny, że ona po prostu, jak się widzi, to od razu człowiek się cieszy, bo że jest jakby w domu. To znaczy, że jeżeli się chodzi od kilkunastu lat na tę transmisję z Nowego Jorku, to na widok Renée Fleming ma się wrażenie, jak gdyby się widziało dobrą, dawno niewidzianą przyjaciółkę, prawda?
Jeżeli nawet nie będzie reżyserować, to jestem przekonany, że wymyśli jakąś nową operę. Ale... zachęci jakiegoś kompozytora do napisania, albo zachęci może Kevina Putza do napisania kolejnej opery.
Ja myślę, że w dużej mierze ona mogła mieć wpływ, to znaczy mogła być taką trochę ghost dyrektorką, tak jak są ghostwriterzy, ona mogła być trochę tak mogło być, że miała wpływ na to, na ile obsadę.
Myślę, że tak. I bardzo się cieszę, że nie obsadziła się w roli Virginie Woolf, bo gdyby to było w polskich realiach, to myślę, że niektóre śpiewaczki są bardzo apodyktyczne i tutaj chciałyby zobaczyć siebie w tej roli, która przyniosła Nicole Kidman Oscara. Natomiast bardzo się cieszę, że właśnie ona kreuje postać Clarissy, którą w filmie gra Meryl Streep.
Meryl Streep 20 lat temu, proszę państwa. I ja myślę, że to jest tak nowe życie też dla filmu, bo coraz więcej ludzi, coraz więcej osób sięga po ten film. Dwudziestolecie też temu sprzyja. I ja rozmawiając z różnymi osobami, trochę ze zdziwieniem zauważyłem, jak ten film jest istotny do dzisiaj. Jak wielu ludzi z różnych pokoleń, różnych płci uważa, że to jest genialny film. I mają go na przykład gdzieś tam na DVD, gdzieś oczywiście. To jest fenomen, bo książka była, jak powiedziałeś, nagrodzona Pulitzerem, ale film po prostu, to czasem się tak zdarza, tak, że najczęściej się mówi, książka była lepsza. Mam wrażenie, że w tym przypadku film był po prostu kongenialny.
To znaczy na pewno w Polsce nie dowiedzielibyśmy się o tej książce, gdyby nie film.
Tak, zwłaszcza, że mam wrażenie, że niestety u nas Virginia Woolf nie jest tak ważną postacią, jak jest w kulturze anglosaskiej, prawda? Że
to prawda.
Że ta literatura nie rezonowała tak w polszczyźnie.
Myślę też, że właśnie dzięki godzinom, to co powiedziałeś, można rozpocząć swoją przygodę z Virginią Woolf. Także to jest walor edukacyjny zdecydowanie. I to się zaczęło w Polsce od filmu Stevena Daldry'ego.
I może tak, Philip Glass bez Philipa Glassa, godziny... opera, na którą wielu ludzi się szykowało na tę premierę, ale niestety też warunki atmosferyczne, jakie mieliśmy w ten weekend, spowodowały, że wielu mieszkańców okolic Krakowa nie mogło dotrzeć z powodu zasp i tego nagłego ataku zimy na koniec jesieni. Ale mam dobrą wiadomość taką, że w przyszłym roku, w lecie, w ramach letnich powtórek z Metropolitan, prawdopodobnie zostaną powtórzone godziny i będzie można się wybrać.
I będzie można się przekonać, czy Joyce DiDonato jako Virginia Woolf ma doczepiony nos, tak jak Nicole Kidman, czy nie?
No i to jest to jest jeszcze ważny, istotny szczegół. Przy okazji mówiłeś o Kawalerze Srebrnej Róży Straussa, to też czeka nas w przyszłym roku kolejna transmisja właśnie z Metropolitan, także tego arcydzieła. Dawno nie widzieliśmy Kawalera Złotej Róży, a to jest piękna, pełna przepychu, można powiedzieć, scenograficznego inscenizacja. Bardzo, bardzo ciekawy sezon. No i jak się okazało, na koniec roku wielce udana premiera, którą tak ocenił jako kongenialną Mateusz Borkowski, który jest specjalistą w tej materii i poleca.
I polecam dla wszystkich również miłośników kwiatów, bo jak wiadomo, to już było w filmie wiadomo, że Clarissa pojawia się w kwiaciarni. Tutaj tych kwiatów też jest mnóstwo i zapraszamy do opery.
Tak, mógłby być jeszcze jakiś tercet kwiatowy, tak jak był w Lakmę duet kwiatowy. Chociaż mamy tutaj nawiązanie do Mozarta swoją drogą. Ale a propos Mozarta, rozmawialiśmy przed chwilą także z Marią Wilczek-Krupą na temat jej nowej książki, biografii Jeremiego Przybory, która się nazywa, zaczyna się od słów Juan Don. No to przy okazji Mozarta przypomina się Don Giovanni. Ale to jest rozmowa na inny temat. O tym, jak my wiele rzeczy przyjmowaliśmy z języka francuskiego i Don Juan hiszpański stał się Don Juanem, a w operze mamy oczywiście Don Giovanniego. No i on był tak tajemniczą postacią, że w każdym języku brzmi przedziwnie. A swoją drogą, jak oceniasz też jakość tłumaczenia na język polski tego dzieła, tych napisów? Czy...
Bez zarzutu. Bez uważam, zarzutu, że bardzo dobrze.
To jest ciężka praca, prawda? No tak. Bo w przypadku klasycznej opery, tak, powiedzmy tego Don Giovanniego, Mozarta, mamy już schemat pewien, tak? Bo to powiedzmy jeszcze o tym, że w Metropolitan każdy widz ma na pulpicie możliwość wybrania wersji językowej, która mu się wyświetla. I na przykład w przypadku, bo najczęściej jednak te opery są śpiewane po włosku. Włosi też wybierają włoski, ponieważ no, często nie słyszy się do końca tego, co jest śpiewane. Natomiast tu mamy tłumaczenia na język polski. Klasyczne opery mają już pewne ustalone tłumaczenia. Natomiast tutaj musiało powstać tłumaczenie właściwie zupełnie awista, że tak
ale
powiem.
A propos wymowy, jestem zawsze pod wrażeniem tego, jak gwiazdy Metropolitan, jak one czytają, jak wymawiają nazwy i różne terminy w języku włoskim. Nie w operze, tylko w trakcie tych wywiadów. To jest zawsze nienaganna, perfekcyjna wymowa.
To nie jest łatwe, bo w śpiewie pewne rzeczy gdzieś tam nikną. I
Nie jest łatwe tym bardziej dla osób anglojęzycznych, prawda? Włoskie różne słowa. Ale tutaj zawsze Joyce DiDonato czy René Fleming perfekcyjne R wymawiają.
No to w takim razie Mateusz Borkowski poleca nową operę, czyli Godziny Kevina Putza. W lecie prawdopodobnie będziemy mogli obejrzeć powtórkę w transmisji w kinie Kijów, a teraz, no, jeżeli ktoś, no, niektórzy z nas wybierają się do Nowego Jorku, chociażby na święta, bo takich też znam.
To polecamy.
Polecamy, oczywiście.
Polecamy i dla mnie to jest bardzo takie pocieszające, że mimo tego właśnie ataku cybernetycznego opera trwa, ludzie mogą dalej kupować bilety, mimo że został przecież zaatakowany cały system sprzedaży. No i transmisje się odbywają, więc na przekór temu, kto tutaj postanowił to ewidentnie zepsuć.
Na przekór też pogodą, bo ja pamiętam parę lat temu, to akurat był... To było przeniesienie z Teatru Wielkiego w Warszawie. Między innymi była tam Jolanta Czajkowskiego oraz Zamek Sinobrodego, pana Beli. To wtedy była Śnieżyca w Nowym Jorku. No, oczywiście dużo mniejsza niż u nas w Krakowie, ale to jest Nowy Jork i właściwie miasto zostało sparaliżowane. I nie doszło do tej premiery. Potem też zresztą była niesamowita sytuacja, bo pewien pan wtedy wpadł na scenę z flagą Ukrainy i sposponował trochę panią Nietrepko, która śpiewała główną rolę żeńską właśnie w Jolancie Czajkowskiego. I wtedy ten akt, taki polityczny wydawało się wtedy, został przyjęty bardzo chłodno. Ten człowiek został ściągnięty ze sceny i pani Nietrypko dostała brawa. Tak sobie pomyślałem, jak to się zmieniło, prawda? My wszyscy do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to wszystko jest skomplikowane i jak sztuka może być wykorzystywana, prawda?
Była wykorzystywana.
Prawda? My byliśmy ślepi, jak bohaterka Jolanty trochę właśnie, tak, którą grała pani Nietrypko. Z całym szacunkiem dla jej talentu, ale talent nie usprawiedliwia popierania ludobójstwa i wspierania go. To tak na marginesie, a tak powiedzieliśmy, być może ten atak hakerski na stronę Metropolitan to jest właśnie sprawa rosyjskich hakerów, być może. Ale jak powiedział Mateusz Borkowski, mimo tych ataków system transmisji działa, spektakle się odbywają i my w przyszłym roku będziemy też o spektaklach w Metropolitan informować i rozdawać zaproszenia. A tymczasem Godziny Kevina Putza doczekały się znakomitej recenzji. Mateusz Borkowski zaprasza w każdą sobotę o godzinie 17 w Radiu Kraków Kultura.
Bardzo dziękuję i zapraszam.